Dzisiaj gościmy pana Romana Agiembę, też osobę młodszą, co prawda, a też z tego, co wiem, to już z dużym doświadczeniem życiowym, których mógłby oddzielić wielu ludzi, którzy w sposób jakiś tam nudny na przykład funkcjonują w biznesie. Wszystko się powodzi, układy, biznes rośnie, u pana tu zupełnie inaczej i będzie pan nam przedstawiał tą drogę chyba bardziej właściwą, tak? Można powiedzieć, że warto na nie być. To nie zawsze człowiek wie, albo ciężko z innej drogi, że tak powiem, zejść. No i poza tym dla innych, którzy takie ciekawostkowe historie na kwestiach podróżowania z krzyża w krajach muzułmańskich, to chyba tak w pierwszym odruchu budziło zdziwienie, jak to można tak robić, prawda?
To niebezpieczne.
Czy gdzieś tam w Serbii, czy w Jugosławii były.
To jest tak zdjęcie w Bułgarii.
Czy spotkanie jakichś tam znanych ludzi, czy typu Szebach-Majs gdzieś tam w Izraelu. Także bardzo proszę.
Ja mogę dziękuję za spotkanie, za zaufanie, bo wiem, że tu się spotykają osoby, są zapraszane osoby, no, które mają jakiś dorobek albo ciekawe doświadczenie. Jeżeli ja jestem tak tutaj w tej linii stawiany, no to znaczy, że mogę się cieszyć i być wdzięczny. Ja tak naprawdę jestem w drodze cały czas, bo ja latem wędruję pieszo, zwykle samotnie, natomiast zimą spędzam tam, skąd teraz przyjechałem, czyli w Świnicach Walskich, mieszkam niedaleko, tam gdzie się urodziła Faustyna Kowalska. Mam małą pracownię ikon, tym się zajmuję. Ikony bizantyjskie, te na desce tradycyjną techniką pisane, tempery jajowej. Natomiast nie zawsze tak było, bo ja kiedyś tutaj jesteśmy w firmie, w towarzystwie osób, które w biznesie chyba już, czy w pracy takiej korporacyjnej czy firmowej są doświadczone od lat. Ja pracowałem w IBM, byłem w serwisach. Ale serwisy w IBM nie zajmują się serwisowaniem sprzętu, tylko usługami szeroko rozumianymi, tak? To jest konsulting, doradztwo, szkolenia. Ja w IBM zajmowałem się, w Polsce IBM, tutaj w Warszawie, zajmowałem się, byłem w grupie konsultantów do spraw zarządzania projektami. My do wdrożeń technologicznych opracowaliśmy całą tą taką miękką substancję, że tak powiem. Czyli konsulting do wdrożeń plus szkolenia. Czyli ja byłem szkolony w Stanach z metodyki zarządzania projektami i źródłami informatycznymi i z radzenia sobie w środowiskach wieloprojektowych, czyli ja optymalizowałem procesy, zajmowałem się ryzykiem w projektach informatycznych, ale nie jestem po informatyce, ja jestem po zarządzaniu, natomiast i po medycynie nieskończonej na Wydziale Lekarskim w Poznaniu. Natomiast do IBM zostałem przyjęty trochę dlatego, że byłem bardzo chytry i przebiegły na rozmowie kwalifikacyjnej i sprzedałem się dobrze jako człowiek, który zna świetnie kilka języków i potrafi sprzedawać. A to doświadczenie z kolei wyniosłem z Azji, gdzie byłem przez lat kilka przemytnikiem po prostu. Przemycałem złotą elektronikę. To takie moje życie jest trochę pokręcone. Tam nauczyłem się po prostu wpływać na ludzi, żeby przetrwać, żeby na granicy nie wpaść. Trzeba umieć udawać i trzeba umieć czytać ludzi. I ja po medycynie, po tym jak dała mi medycyna pewne podstawy, no neuropsychologiczne powiedzmy tak, no to potem nałożyłem sobie pewne doświadczenia życiowe i nie miałem problemu. Potem stałem się też po IBM-ie, założyłem własną firmę, która doradzała i szkoliła właśnie zarządzanie projektami, ale też byłem coachem, coachowałem dyrektorów sprzedaży. Prowadziłem też szkolenia zarządzania strategicznego. No sporo było tych doświadczeń, nawet nie tak gęsto utkanych w latach, bo moje doświadczenia zawodowe to się one skupiły tak w kilka lat, tak naprawdę 5-6. No ja dość szybko odniosłem sukces zawodowy. Miałem żonę, córkę, która... Czyli ja byłem przykładem takiego dobrego życia i kariery. Mi zazdrościli koledzy. Dla Microsoftu robiłem konferencję. Miałem piękne mieszkanie kupione od prezydenta Piskorskiego w Warszawie. Jest to mieszkanie, z którego się nie mógł odliczyć przed dyskusją. Taka propa. I tak jak widziałem tą piękną żatowę na podłodze, to właśnie taką miałem podłogę u siebie. I tak dalej. I I będąc specjalistą od sukcesu, ucząc innych projektów i od ryzyka, stałem się w bardzo krótkim czasie przykładem spektakularnej porażki na wszystkich odcinkach tak naprawdę, łącznie z rodzinnym. Koledzy, wspólnicy, znaczy ci, których chciałem zrobić wspólnikami, inżynierowie moi, założyli własną firmę, odciągnęli klientów, ja nie miałem hotbackowych z nimi umów. Ja to wszystko skracam, bo nie o tym chcę w ogóle mówić. O tej mojej przyszłości nie chcę za bardzo teraz. Dość powiedzieć, że znalazłem się, bo to była upadłość, więc z tym związane stresy. To była duża firma, robiliśmy, znaczy dużo, nawet na 8 osób robiliśmy 4 miliony bez magazynu, czyli obrotu na usługach, na szkoleniach głównie, na konsultingu. Jak to padło, to wtedy właśnie przyszedł taki czas, kiedy nawet nie miałem moralnego prawa uczyć innych projektów, no bo jak mogę to robić, skoro jestem sam przykładem porażki. Jakieś takie zastanowienie przyszło i pamiętam wtedy, byłem na granicy depresji. Wtedy po raz pierwszy wyruszyłem w drogę. To było w lutym, ja poszedłem z Warszawy do mieszkania, wtedy wynajęte mieszkanie, zapożyczone pieniądze i poszedłem do Niepokalanowa 40 km bez pieniędzy. Zimą, w lutym. I bez dokumentu, i bez komórki. To był taki rodzaj desperackiego wyjścia. Ja tak dzisiaj dopatrzę. To była pierwsza taka droga. To była raczej ucieczka przed jakimś, nie wiem, jakimś psychicznym stanem, który groził mi coraz większą zapaścią. Ja byłem tak głodny w połowie drogi, że znalazłem kapustę zmrożoną jeszcze z jesieni. Nie ścięto i ja ją po prostu w prawie całą zjadłem. Jak wyszedłem do końca, nie wiedziałem, że w klasztorze przyjmują, tylko słyszałem, że klasztory to są takie instytucje, gdzie można się zatrzymać. Pamiętam, do końca doszedłem i ta mi siostra taka otworzyła, to była 22, luty, zimno. Pyta się, skąd jestem, mówię, że z Warszawy przyszedłem. A w nocy? Ja mówię, tak, no, czy można się zatrzymać do rana? Pan mówi, kim pan jest? Ja mówię, no tak i tak, a ma pan dokumenty? Mówi, że nie. No to skąd ja wiem, kim pan jest? A może pan jest jakimś, może pana ścigają, może pan to nam problemów narobi. No to miał różne przypadki, nie mogę pana przyjąć. Ja mówię, że sobie namróz wystawi, tak, na noc. Przeprowadził jakiegoś zakonnika i on to samo przesłuchanie kontynuuje. Ja mówię, że nie ma dokumentów, nie ma pieniędzy. Ale oni mówią do mnie, no ale przecież wie pan, to tak się nie da, my tak nie możemy. I wtedy pamiętam, chyba pierwsze zacząłem się modlić, albo gdzieś przynajmniej odwoływać się do jakiejś wyższej instancji, przed niedługo był święty Franciszek. I wtedy powiedziałem, ale święty Franciszek, jak chodził po Europie, też nie miał dokumentów. I ten zakonnik, pamiętam, wybąkał tylko coś takiego, ale to było 800 lat temu. No, suma tego wszystkiego była taka, że mnie przyjęli. Pamiętam, nawet miałem do herbaty, do kolacji cytrynę wyciśniętą w takim białym porcelanowym zanuszku. Także nastąpiło rozładowanie i ja tak naprawdę pochodzę z rodziny ateistycznej, więc mój tato był pilotem wojskowym. Ja to na dźwiękowych samolotach, więc ja nie miałem doświadczenia żadnego religijnego, mnie się nie mówiło o Bogu, żadnej religii nie miałem w szkole. Ochrzczony byłem, jak, że tak powiem, na tajnych kompletach przez babcię. I tylko tyle. Więc moje życie było budowane na... A mój tato był alkoholikiem jeszcze do tego, więc jakby nie mógł mi dać pewnego fundamentu. Ja musiałem też sam szukać w życiu pewnych zasad, którymi to kieruję. No i znalazłem sobie zasady zarządzania projektami. Rozumową koncepcję, pewien algorytm sukcesu. I go stosowałem z powodzeniem. Budowałem pewne konstrukcje, które niestety później okazało się, że wszystkie zawiodły. I tak wyruszyłem właśnie w drogę. Następnego roku zatrudniłem się jako streetwalker. Pracowałem z dziećmi ulicy na warszawskiej Pradze. Ale dzieci szybko wyczuły, że mają do czynienia z kimś, kto kombinuje coś. One wiedzą, to, żeby przetrwać, trzeba oszukiwać. One są mistrzami kłamstwa, te na Pradze, więc wyczuły, że ja jestem kimś, kto szuka jakiegoś rodzaju ekspiacji sam dla siebie. Więc zostałem zdemaskowany dość szybko. W każdym razie, pamiętam, potem poszedłem do Rzymu bez pieniędzy. Wędrowałem prawie miesiąc. To wyruszenie w drogę to polegało chyba na tym, że ja, no właśnie, chciałem dość odpowiedzieć na jakieś pytanie ważne. Ja pamiętam, jako kierownik projektów zaopatrzyłem się jak komandos na wyprawę, bo miałem zapasowy polar, bieliznę termiczną, oczywiście sprzęt do biwakowania i tak dalej. I taki ciężki się okazał plecak, że nie mogłem z nim robić tych 35 km dziennie, założonych w planie. No więc musiałem pozbyć się butów zapasowych, polara, konserw. I to był moment, pierwsza lekcja, kiedy ja oddałem to komuś, ale w zamian dostałem kolację wieczorem od kogoś. Ktoś mi udzielił schronienia i dał mi posiłek w zamian za modlitwę, którą mi powierzył. Powiedział, że prosi o modlitwę. I to było pierwsze odkrycie, że żeby iść, trzeba zdjąć z siebie nadbagaż. I tak się zaczęło. I w tym sensie jestem dalej w drodze, bo dalej odkrywam, co jeszcze mogę z siebie zrzucić. Nie jestem krytykiem cywilizacji technicznej, ani świata, w którym ludzie funkcjonują w rodzinach, płacą podatki. Nic takiego. Mam na przykład od grudnia Xperia Z1. Chociaż mieszkam w bardzo skromnych warunkach. Bez wody ciepłej. Dobrze, ale pokażę wam mapkę może, bo to jest początek historii, którą chciałem wam powiedzieć. To był tylko taki wstęp tak naprawdę. Ja jeszcze miałem wiele bardziej dramatycznych wydarzeń w życiu, bo jeszcze te moje singapurskie przemytnicze czasy się odezwały bardzo źle. Bo po 6 latach niestety zostałem po 6 latach od Singapuru, czyli odkąd nie miałem już kontaktu z tymi osobami, ale z tym całym procederem, zostałem niestety pociągnięty do odpowiedzialności dość surowo. To były czasy małego świadka koronnego i prezesa PiS-u jako prokuratora generalnego. To były duże sprawy wtedy takie robione. I wtedy właśnie trafiłem na 200 dni do aresztu, do drugiej sprawy. Zostałem potem nie to, że uniewinniony, bo dostałem wyrok w zawieszeniu, nieduży, ale to był tak naprawdę powód mojego odejścia z IBM. Zostałem zabrany, że tak powiem, z domu. Tak. I dopiero po wyjściu z tego, a to przerwało moją karierę, tą, która tak się rozwijała, IBM-owską, potem musiałem założyć własną firmę, nie mogłem inaczej. I potem właśnie ta znowu katastrofa, ta firma mi się rozsypała, że ona odeszła. Więc ja co chwilę byłem na szczycie i na dole. Na szczycie i na dole. Nie było żadnej stabilizacji. I tak trafiłem do człowieka w Świnoujściu, pewnego takiego, który pracuje z więźniami tak naprawdę. On nazywa to pracą nad zniewoleniami, bo tak nazywa bezdomność, pokładanie uzależnienia. On nazywa to zniewoleniami. 20 kilka lat pracuję właśnie w zakładach karnych i powiedziano mi, że do niego idź, on, jeżeli ktoś może ci pomóc w twojej sytuacji, to może on. I pamiętam, ja tylko pojawiłem się w jego domu, on otworzył drzwi, zobaczył moją twarz, od razu wiedział, jakby z czym przychodzę. Ci ludzie mają pewne poznanie. No i wziął mnie na plażę i tam opowiedział mi właśnie historię człowieka, który został przybity do krzyża za to wszystko, co ja też złego zrobiłem. I pamiętam, ta historia była taka, no teraz na nie patrzę, zabrzmiała może naiwnie, ale ja już to grałem bardzo, bardzo mocno. Pamiętam, po raz pierwszy nie wstydziłem się łez. Tak się coś zaczęło. Tak się gdzieś zacząłem chyba, tak się pewne światło pojawiło. Jakiś czas później powędrowałem do niego właśnie, bo już pisałem ikony, chciałem mu podarować wdzięczności za to, że jest przy mnie, to już znaliśmy się chyba rok czy dwa, podarowałem mu ikonę świętego Archanioła Gabriela. Prostronecznie napisano. I jak do niego przyszedłem z tą ikoną do Świnoujścia, stanąłem w drzwiach z tą ikoną, mówię: Leszek, przyniosłem ci prezent. Z Warszawy szedłem. I on zobaczył tę ikonę, a czy ty wiesz, że dzisiaj jest 3 archaniołów akurat, dzisiaj, to był 29 września. I bo archanioł zawsze coś zwiastuje, coś zapowiada. Ciekawe, co on nam teraz przynosi. A ja przyszedłem do niego podzielić się pewnym pomysłem, bo tego roku właśnie, kiedy tą ikonę, znaczy w kolejnym roku chciałem pójść do Jerozolimy, do Ziemi Świętej z Polski. Modląc się nogami, bo tylko tak potrafiłem, tylko tak uważałem, że uczciwie potrafię się modlić, wchodząc w tą niepewność przez zawierzenie się opatrzności, ja to tak nazywam teraz, tylko tak umiem. Chciałem, no, To jest rodzaj tęsknoty. W drogę wyprawia człowieka pewna tęsknota, myślę, za prawdą. To nie jest ucieczka, ja już to wiem. W każdym razie powiedziałem o tym moim planie, a on mówi do mnie, wiesz, jest taki człowiek, tutaj mój taki podopieczny 10 lat spędził w zakładzie karnym, taki członek grupy zorganizowanej z gangu Oczki kiedyś, w Zachodniej Pomorskiej, to znana historia, który chciałby pójść do Fatimy, do Santiago wtedy jeszcze, czyli na Wołodzie. Ja mówię, o, to nie będę sam, to znaczy, że dwie trasy się szykują. Może połączymy ją, te dwie trasy, jakąś ideą, jakąś, żeby mieć jakąś łączność w tej drodze, żeby coś wspólnego się może zrobić. Lechu mówi, to pójdźmy na plażę, pomódlmy się. Poszliśmy na plażę, on w jedną i drugą stronę. I pamiętam, wtedy przyszło mi do głowy, że przecież trzy, jeśli jest trzech anioł, to trzy jest lepszą cyfrą niż dwa. Jest na dwóch, jeden idzie na zachód, jeden idzie na południe. Ja na południe, to może ten trzeci, tylko gdzie on by miał iść? Kto to mógłby być? I przypomniałem się o takim człowieku, który kiedyś przyszedł samotnie z Gdańska do Jerozolimy i doszedł. Taki młody chłopak po resocjalizacji na Uniwersytecie Gdańskim, Dominik. Akurat miałem do niego, nie do niego, tylko do dziennikarza, który mógł go znać, miałem kontakt. Więc z tej plaży dzwonię do tego dziennikarza, pytając się, czy ma kontakt do Dominika. Dał mi ten kontakt. Dzwonię do Dominika i mówię mu. A od pomysłu minęła godzina na tą całą skabanę. I mówię człowiekowi, którego pierwszy raz słyszy, i on mnie też. Mówię, Dominik, on akurat tak chyba tydzień wcześniej wrócił z Madagaskaru po półrocznej misji tam był. Ja mówię, słuchaj, Dominik, jest nas dwóch. Jeden będzie szedł, taki Wojtek z Polski do Santiago, a ja będę szedł do Jerozolimy. Potrzebujemy trzeciego. I tak myślę, w tym kierunku, bo jeszcze go nie znałem. Który pójdzie na wschód? Mówię, do Moskwy. Może się zgodzisz. I pamiętam, najbardziej mnie szokowało to, że on właściwie bez zastanowienia powiedział, tak, pójdę. I w tym momencie ja się trochę tak, ja sobie po raz pierwszy w tym momencie zdałem sprawę z tego, że faktycznie to się dzieje naprawdę i że my pójdziemy w lepszej drogi. No i tak się narodziła właśnie idea tych trzech dróg, które się ułożyły w kształt litery Tau. Tak naprawdę chodzi o to, że my potem odwróciliśmy te kierunki, dlatego że nie chcieliśmy się rozchodzić. Ktoś nam to powiedział, że dla idei, jaką chcieliśmy mieć, dla idei łączenia ponad podziałami, lepiej się spotkać. A że tego roku właśnie, kiedy planowaliśmy, to przypadała 25. rocznica pierwszego spotkania wszystkich religii Wasyżna, które Jan Paweł II zaprosił przedstawicieli wszystkich religii całego świata. Akurat pomyśleliśmy, jest dobra okazja, żeby uczcić tą rocznicę taką właśnie trójdzielną drogą. Idea była taka, żeby iść samotnie, pieszo, całą trasę, bez zabezpieczeń materialnych, finansowych. To znaczy, pamiętam, ja jako kierownik projektu, bo jak się spotkaliśmy, żeby to wszystko zorganizować, nie po kanałowi się spotkaliśmy, no to ja jako kierownik projektu mówię do nich, słuchajcie, bo ja zawsze robiłem cel, harmonogram, budżet. W tej kolejności się robi projekt. Cel rozpisany na dekompozycję celu, na zadanie, potem na pakiety pracy z przypisaniem do zasobów i tak dalej. Więc ja szybko zrobiłem ten projekt, rozpisałem go na jednej kartce papieru, właściwie 15 minut i wyszedł nam budżet 14 tysięcy złotych. Tu chodziło o wizy, o ubezpieczenia, o sprzęt, o dolot w te miejsca i tak dalej. I jakąś też poligrafię, żeby rozruszać to, żeby pokazać ludziom, żeby jeżeli idziemy po to, żeby oni też się za nas modlili, bo chodziło o modlitwę głównie, tak? My bierzemy intencje ludzi, a oni nam dają wsparcie modlitewne. Pytam się, ile mamy pieniędzy? No i odpowiedź brzmi, no zero mamy. No to skoro mamy zero, no to trzeba się modlić. I trzech sponsorów znaleźliśmy na tę drogę. Trzech nam wystarczyło. Pierwszym był Jan Paweł II właśnie. Jako, że to był człowiek idei łączenia. Poza tym on był autorem koncepcji cywilizacji miłości, o której zaraz tu powiem, czterech prymatów, które nam towarzyszyły. Drugi był Jan Chrzciciel, a trzecim był Maksymilian. To było trzech. No i się modliliśmy. No i tak naprawdę pieniądze się po kolei znajdowały. Urząd Miasta Wadowice się dowiedział, że jest taka droga, dał nam plecaki, lot, ktoś tam komuś zafundował bilet. Ja dostałem z Kustodii Ziemi Świętej bilet dolotowy El Alu do Tel Awiwu. I tak wspólnoty różne nam dawały pieniądze, prywatni ludzie. I tak uzbieraliśmy dokładnie, ile nam było potrzeba. Mówię o tym dlatego, bo dla mnie to był projekt. Ale projekt realizowany jakby w innym modelu. Nie w takim, jak do tej pory robiłem projekty, czyli że ja wymyślam ideę i maksymalnie ją zabezpieczam, że tak powiem, intelektualnie, tak? Pewnym planem, tylko tutaj chodziło bardziej o oddanie prowadzenia w tym projekcie pewnej mądrości, która nie do końca jest nasza. My na nią odpowiadamy, my z nią współdziałamy, ale tak naprawdę tu chodzi o to, żeby dać się prowadzić. I właśnie to była moja droga. W tym samym czasie Dawid Krzysztof, a Wojtek z Fatimy. Pamiętam, po raz pierwszy byłem w Izraelu, nie wiedziałem, jak to jest gorąco. Przede mną było prawie 4000 km. Mając w perspektywie taki odcinek, nie mając zabezpieczenia finansowego, pamiętam, miałem rodzaj takiej niepewności chwilami, ale pomyślałem sobie, bo już wiedziałem, że w Syrii jest wojna, że nie przejdę przez Syrię do Turcji. Ta mapa już jest nieaktualna, ona potem się zmieniła. Ja musiałem z Hajfy, do której doszedłem, popłynąć na
Cypr kargowym statkiem i z Cypru przejść Cypr i Cyprem, z Cypru do Turcji dopiero dalej.
Więc jak już wiedziałem, że w Syrii jest wojna i że z Hajfy będę musiał popłynąć statkiem do Turcji, zastanawiałem się, co będzie, jak dojdę do Hajfy i nie będę miał pieniędzy na bilet, bo w drodze ludzie pomagali. I wtedy mi pocieszyłem się taką myślą, no będę się tak długo modlił, aż się pojawi jakaś opcja. Pamiętam na pustyni judzkiej, to był długi dzień pielgrzymki, jest Jeruzalem, Betlejem, 40 km z Betlejem jest Morze Martwe, to był lipiec, więc temperatury były cienie, no nie, tam nie ma cienia, więc myślę, że trzeba było słońce, to nie wiem, 49 stopni, 50, jak nie więcej. I pamiętam, to powiem wam tą historię, bo jesteśmy w wąskim gronie, myślę, że takim kameralnym może do tego typu dziwnych wynurzeń. Jestem normalny, jestem badany, testowany, ja mam test osobowości robione przez IBM, a także nie jestem jakimś fikołem dziwacznym. Natomiast jest coś, jakaś, nie wiem jak to nazwać, jakiś rodzaj działania, siły, która sprawia, że w sytuacjach beznadziejnych znajduje się rozwiązanie. Rzecz chyba tylko w tym, żeby nie tracić wiary w to rozwiązanie, że ono jest i czeka. Ja miałem taką przygodę na pustyni judzkiej. Siostra, bo spałem w takim domu dziecka, sierociniec, sióstr, elżbietanek w Betlejem. I one mi mówią, dokąd teraz idziesz? Ja mówię, że będę szedł przez pustynię judzką do Qumran. A one mówią, ale tam jest pustynia. Ja mówię, ja wiem, ale da się przecież przejść. Wiem o ludziach, którzy przeszli. A one mówią, ale my wiemy też o ludziach, którzy nie przeszli. Jakiś ksiądz został znaleziony, na którym już ptaki siedziały. Poza tym tam są nie zawsze beduini gościnni. Poza tym są manewry wojskowe niezapowiedziane, tam strzelają rakietami, różne rzeczy się dzieją. Ale ta moja ufność w to, że dojdę, była tak silna, że mówię do nich, ja dam radę. Pamiętam, ostatnim miejscem zamieszkałem przez dni przed pustynią jest klasztor, taki stary, bez prądu, bez wody, Marsaba, w skałach wykuty. Tam święty Jan Damascyński w 8 wieku pisał do cesarza Leona listy w obronie ikon. To był okres ikonoplazmy właśnie. W każdym razie stamtąd jest około tam 30 chyba 5, to może Marsa. Ja nie przewidziałem tylko jednego, bo na mapie ta droga jest dość wyraźna. Natomiast w pewnym momencie ona się kończyła, ta droga na mapie, i dalej było pusto, więc ja myślałem, że ścieżka prowadzi, a potem już można gdzieś, gdzie się chce. A powód był inny, bo powód był taki, że ta droga się kończyła, że tam dalej był uskok technologiczny. Nie dało się przejść. Więc ja, dość szybko mi się ta woda skończyła. Może pokażę wam zdjęcie z tej pustyni ludzkiej jeszcze z początku, żebyście mieli jakąś orientację, jak to tak. Chociaż pewnie wiecie, jak to wygląda, bo to jest miejsce dość takie. Znaczy, to jest jeszcze taki jej odcinek z drogą. Potem do tego się kończy i zaczyna się już taki teren. Było tak gorąco, pamiętam, że. No, było bardzo gorąco, tak? Bardzo gorąco. I szybko mi się dość woda skończyła. Pamiętam, że byłem słaby, więc zacząłem odciążać plecak. Najpierw zacząłem zostawiać za sobą mapy krajów, które są przede mną. No, bo nie mając pieniędzy, musiałem mieć te mapy. Więc zostawiłem mapę Turcji, mapę, mówię tam siebie Marcjus, mapę Macedonii, Albanii i tak dalej. Potem wyrzuciłem namiot 2 kilo. Ale dalej doszedłem. Więc w pewnym momencie stanąłem, dlatego że uskok tektoniczny właśnie się pojawił. Widziałem w oddali Morze Martwe, ale nie mogłem do niego dojść, bo była ta jakaś no, przepaść. Więc musiałem obejść to wszystko naokoło, już nie miałem na w ogóle sił. I to jest to wydarzenie, które teraz chciałem powiedzieć, które wtedy miało miejsce. Byłem bardzo słaby i pewnie już z tej hipertermii miałem rodzaj jakiegoś tam dymka w głowie. Postanowiłem schować się w cieniu i przetrwać do wieczora. Traciłem bardzo mocno siły. Wbiłem kostur i ustawiłem plecak i nad tym położyłem śpiwór, żeby chociaż była tyle cienia. Pamiętam, gdy z cienia wyłożyłem rękę na słońce, już parzyło. To było nieprawdopodobne, tam upał. I się modliłem. Pamiętam, to był drugi dzień pielgrzymki, więc a przed mną 4000 km. Pomyślałem, że skoro się pakuje w taką kabałę tak szybko, to co będzie dalej? No, ale ufałem, że... I potrzeba była taka, Panie Boże, jeżeli Ty tu jesteś ze mną, jeżeli wyprawiłeś mi tą drogę Ty, a nie jest to moja tylko fantazja, to jesteś tutaj i mi pomożesz. Ta modlitwa miała w sobie coś właśnie z tej desperacji, z jakiegoś takiego krzyku, który już nie ma... To jest taka nadzieja bez nadziei. No nie wiem, jak to nazwać. No, ale takie... No... Może na granicy nawet zgody na śmierć, bo wiedziałem, że już nie mam ratunku znikąd, że tam nikt nie znajdzie. Jestem na środku pustkowia, tracę siły z każdą chwilą. I pamiętam, wtedy stało się coś dziwnego, bo ja usłyszałem głos, który potem mi się pytali, w jakim języku był ten głos, skąd on przyszedł. Nie wiem, on był wyraźny. On powiedział, przyjdzie anioł i da ci wody. Potem myślałem, że mógł być projekcją organizmu, który potrzebuje bardzo wody. I on sam siebie zapewnia, że wszystko będzie dobrze, ten organizm. I sobie taki głos przekazuje do siebie. Natomiast byłem zły na ten głos. Mówię, jak, gdzie mi tu anioł znajdzie? Jak? Gdzie jeszcze z wodą będzie przechodził? To jakaś bzdura kompletna jest. I słuchajcie, po jakimś kwadransie pojawia się kurz, znaczy wzbił się taki tuman kurzu, jakieś 100 metrów ode mnie. Ja się tam nie przybliżał, tak podnosił się. W końcu wyjeżdża z tego kurzu biały kształt, samochód, duży jeep. Taki z taką przedłużeniem, tak jakby ciężarowy jeep, taki przedłużony. Wybiega z niego 3 Żydów. I podchodzą do mnie i krzyczą na mnie. Są wściekli. Pamiętam. Oni są, jak się okazało, przerażeni. A ja już wiem, że są ratowani, więc ja się śmieję. Oni myślą, że ja już kompletnie zwariowałem. W każdym razie oni byli przerażeni faktem, że mogliby znaleźć kogoś nieżywego, znaleźć żywego. I tam pamiętam po angielsku się zorientowali, że nie jestem stąd. Były krzyki, co człowieku, co ty robisz? Mogłeś tu umrzeć, gdyby nie my. No dość tego, co od nich tam się dowiedziałem. W każdym razie, co się stało? Żydzki buca, osadnik. Miał wizytę swojej rodziny z Nowego Jorku. Profesor jakiś też to był, pamiętam, bo miał taką bardzo nobliwą, elegancką, taką piękną twarz takiego, no, humanisty. A siedział z przodu po stronie pasażera. Kierowcą był ten żydzki buca. Jeszcze był z tyłu jeden człowiek na kanapie. W każdym razie oni, ten Żyd obwoził tą rodzinę po najdzikszych miejscach pustyni tego dnia. I znaleźli mapy, namiot, ślady jakieś. Więc pomyśleli, jakiś tu desperat się przemieszcza, nie wiadomo, co to się dzieje, kto to jest, trzeba za nim pojechać po tych śladach, mnie znaleźli. I to wszystkie rzeczy, które gdzieś tam wyrzuciłem, one były z tyłu w tym jeepie. Ja, ale jak do tego jeepa mnie załadowali, ta klimatyzacja, ja pomyślałem sobie, Boże, jednak jesteś też, masz też udział w tym postępie technicznym, jest to twoja robota, że takie cudowne rzeczy robisz, jak klimatyzacja. Odżyłem momentalnie i słuchajcie, ale najlepszy numer z tego, co w tym samochodzie było, bo obok siebie widzę wielki zbiornik z wodą, taki plastikowy baniak, kranik i kubki. I jeszcze nie zdążyłem się napić, a oni do mnie z przodu wszyscy mówią jeden przez drugiego, drink water, you must drink a lot of water now. Słuchajcie, biorę tą wodę, piję kubek za kubkiem i się krztuszę ze śmiechu na to wszystko, na tą całą akcję. I oni myśleli, że ja w ogóle już jestem tam po tym słońcu. W każdym razie mówię do nich, a mówię sobie, a już tam niech będzie, co żyć pomyślą po roku świry. Powiem im ten był. I mówię im, listen, half an hour ago I heard a voice. When I was lost in despair, I heard a voice, the angel will come and will give you water. Cisza w tym samochodzie. Cisza się zrobiła. I pamiętam, że ten piękny Żyd, ten taki elegancki, taki humanista, nie wiem, jakiś profesor to był, odwrócił się do mnie i powiedział tak całkiem poważnie. Mówi, tak, to pamiętaj, jeżeli uda ci się dojść, bo ja powiedziałem, że ja szedłem tam, że idę tam. Jak ci się uda dojść do Polski, skończysz szczęśliwie tą swoją podróż, to powiedz przyjaciołom w Polsce swoim, że wśród Żydów też są anioły. To był drugi dzień. Oni mnie do oazy dowieźli, ja tam nawet załadowałem wodę. Tego namiotu już nie brałem. Było mi za ciężko. Poza tym... I tak się zaczęła moja pielgrzymka. Ale to była pierwsza lekcja, która projektowo dała mi następującą informację. Między zawierzeniem a roztropnością jest pewien punkt ruchomy. Między zawierzeniem a roztropnością. Roztropność... Ja nigdy nie jestem zwolniony z roztropności. Mam wierzyć, ale mam też pamiętać o tym, że po ludzku mam zabezpieczyć tak jak można. Więc tej roztropności mi to zabrakło. Zostałem uratowany, co prawda. Natomiast to, co było dalej, moja droga, to już było właśnie takie bardziej równoważenie, bardziej balansowanie między tymi dwoma elementami. Szedłem później do Dolinę Jordanu na północ przez tą historyczną Samarię. Przeżywałem różne rzeczy, bo jak się zaczyna dzień bez pieniędzy, nie wiadomo się, gdzie się zje, gdzie się będzie spało. To każda chwila jest tak naprawdę darem, cudem i każdy człowiek, który cię spotyka, widzi, że jesteś człowiekiem w pewnej misji duchowej, że nie jesteś turystą. To się dało odczuć. Te relacje były zupełnie inne, niż gdybym... Ja po prostu się modliłem codziennie na różańcu, zresztą stale byłem w modlitwie. I te relacje, które miałem z ludźmi, z muzułmanami, były zadziwiające, dlatego że oni w ogóle mają w Koranie przepis, który mówi, że pielgrzym hadż to jest święty człowiek. On ma na przykład w meczecie hadż, ma 3 dni schronienia, wody i pożywienia. Znaczy schronienia, pożywienia i łóżka. 3 dni ma opieki. Koran to daje. Więc jak stawałem z kijem przed meczetem, bo tam nie ma kościołów najczęściej, no więc pytałem się, kto ty jesteś? Ja mówię, że jestem hadż, bo już się nauczyłem tego słowa. A on mówi, a dokąd idziesz? Ja mówię, no na zachód. A ty nie jesteś hasz, bo hasz idzie do Mekki. Ale ich tam było zawsze kilku, albo jakaś była dysputa, albo ja mówiłem coś. W każdym razie zawsze się okazywało, że skoro się modlę, to jestem hasz. Skoro jestem w drodze i się modlę, to jestem hasz. Nikt mnie nie wygonił, nie wyrzucił. Raz tylko miałem taki przypadek, że wychodzący z meczetu ludzie po jakimś nabożeństwie tam ich nim obchodzili mnie takim łukiem szerokim, widząc, że mam... różaniec. Ale może się tak zlękli czegoś, nie wiem czego. No a bardziej mnie obchodzili. Ale potem podchodzili do mnie inni i pytali się, czego potrzebuję. I tak było w Jerychu, gdzie zostałem zaproszony do domu Palestyńczyka, który nazywał się Salam, czyli pokój po arabsku. On nie gadał w ogóle po angielsku, uczył mnie imion Boga, 99 imion Boga. Jest pamiętam Rahim, Rahman, Malik, Kudus, Salam jest piąte, to jest pokój. Ale pierwsze imię Boga, Rahim, to jest miłosierny. Ja pamiętam, jak usłyszałem, ty, słuchaj, to u nas jest tak samo. Nie? Islam, muzułmanie są niezwykle gościnni tak naprawdę, ci palestyńscy, później też ci na Cyprze, tym północnym tureckim, później ci przez Turcję, szedłem przez Turcję 6 tygodni w Ramadanie, więc oni nie jedzą cały dzień, poszczą, dla mnie wyciągali jedzenie. Widzieli pewnego takiego człowieka, który no, wyciąga mapę, mapę Turcji, a jeszcze dalej idzie to tam, ja im tłumaczę, że ja idę do Włoch, do Italii. Może kilka fotek wam pokażę z tej mojej trasy. To jest Betlejem. Betlehem oznacza dom chleba po hebrajsku. Więc się z chlebem sfotografowałem. No, tu jest ściana płaczu, to miejsce znane pewnie. To taka ciekawostka. Ulica na pokład drugiego Betlejem. Tutaj dochodzę do miejsca chrztu Chrystusa. Też ciekawe, tam pola minowe są i tam w tylko średni tygodnie można wejść. Też mi się udało w jakiś sposób tam dostać.
To normalne pielgrzymki tam nie dojeżdżają, mają inne miejsce.
Tak. I tu jestem właśnie. Tam żołnierze cały czas z karabinami stali koło mnie, ale stwierdzili, że ten człowiek jest tak, jakoś tak w coś duchowo zakręcony, że na pewno nie jest jakimś tym. Musiałem tak, bo ten inaczej się nie dał iść. Trzeba było mieć na głowie coś i strój taki. I tak sobie wędrowałem. To jest Salam właśnie, to jest Salam w Jerychu, który otworzył mi cały swój dom. Bardzo ubogi człowiek, natomiast przedstawił mnie swoim kobietom, matce, żonie i też dzieciom. Powiedział mi tylko tak, kobietom nie pokazuje się nogi powyżej kolana, bo wariują. I powiedział mi, że są pewne nakazy takie, bo dla nich kobiecie się nie dostarcza pewnych bodźców, żeby jej nie rozpraszać, żeby jej nie... Ten. Więc jeden kod musiałem sobie zapamiętać. I byłem jego.
Także krótkie spodenki.
No właśnie, trzeba pilnować się tych rzeczy. Natomiast w pewnym momencie on powiedział, ja teraz się będę modlił, więc cię przepraszam. No i on dywanik na wschód. Tak, a ja w tym czasie wziąłem różaniec. I to nam nie przeszkadzało wcale. To, że jeden tak, drugi tak. To było zadziwiające, że pielgrzym w drodze ma jakiś taki immunitet chyba. Potem jak szedłem, to są przykład kamieniarze palestyńscy. Byłem dosłownie co kilometr zatrzymywany i proszony o... My nic nie rozumieliśmy ze swoich języków tam. Natomiast sam fakt przyjęcia kogoś w drodze, kto jest, żeby się napić z niej herbaty, kawy, gościnność tych ludzi jest po prostu czymś niewiarygodnym. To zdjęcie jest niezbyt wielkie, ale to jest Góra Tabor.
Niewyraźne jest niestety.
Góra Tabor wyrasta z płaskiej takiej równiny. Ma kształt kobiecej piersi, tak się o niej mówi. Co ciekawe, na górze nie wiedziałem, co mi tam czeka, miałem tam wejść. I tam mieszkała wspólnota narkomanów włoskich, którzy się leczą przez modlitwę i pracę. Nie mogą się do nikogo odzywać. Więc ja tam wszedłem, tylko pytam się, czy mogę do nocy, nikt nic nie mówi. I zaprowadzili mnie do takiego pomieszczenia, gdzie zaczęli przynosić obrus, naczynia, mówię, jakieś mszaty chyba będzie, mi się trafiło. Byłem głodny. A okazało się, że to wszystko, co oni wnosili, było dla mnie, do jedzenia. W sensie piękne talerze, bukiet kwiatów, owoce, ser pieczony, jakieś tam dostałem, no w ogóle chleb i tak dalej. To wszystko było dla mnie, to byłoby słowo. Więc taką miałem przygodę na Górze Tabor. Jezioro Galilejskie to jest z kolei dziw. Ja się dopiero tam zorientowałem, dlaczego Pan Jezus powołał apostołów stamtąd. Bo to jest kawał wody słodkiej, dobrej do picia się okazuje, pośrodku pustej, suchej równiny. Czyli taka oaza życia i to takiego życia, które to woda, jak ktoś dochodzi spragniony. No więc to był taki też symbol, myślę. To jest Turcja. Te kobiety w ogóle ryzykowały sporo, dlatego że był Ramadan. Ja pytałem się ekmek, ekmek, czyli chleb po turecku. A one do mnie mówią, że tam próbowaliśmy się dogadać, kim ja jestem. Ja mówię, że mówię, Poland, Polonia. No i w końcu mnie zaprosiły, wyjęły skądś to jedzenie. Zdały mi to częstunek. I pytam, nie wiem dlaczego tak zapytałem, bo ja wiedziałem już, jakie są obyczaje, zwłaszcza w Ramadanie, że kobieta nie może przyjmować obcego mężczyzna, jeszcze robić sobie zdjęcia z nim. I się spytałem, czy mogę picture. One były w takim wtedy jakimś ze mną tym, że nie miałem z tym problemu. Jedna tylko się wycofała, bo jej noga jest. No, że się wycofała. Tylko ta starsza z tym kijem powiedziała do mnie, tak zrozumiałem, żeby to nie było w telewizji nigdy tylko, bo jak jej mąż zobaczy, to... To jest takie skrótowy taki przegląd. To jest już Macedonia, Bałkany. Ja w ogóle z Turcji wszedłem do Bułgarii, pamiętam, długo oczekiwany chrześcijański kraj, więc jak zobaczyłem z daleka na takim zielonym zboczu białą kopułkę cerkwi, mówię sobie, to jest już chrześcijaństwo. No i tutaj trochę pracowałem. To jest kopuła pod nową cerkiew świętego Serafina Starowa. Ja tak trochę tam się też obserwowałem ludzi przy pracy w Bułgarii przy ikonach mistrzów. W Bułgarii, to jest zdjęcie z Bułgarii już. W Bułgarii pamiętam, straszna bieda mnie zaskoczyła na wsiach. Po świetnie rozwiniętej Turcji, po nowoczesnej Turcji z kapitalnymi drogami, z super infrastrukturą, gdzie miałem zawsze Wi-Fi, bo miałem, słuchajcie, telefon i miałem Wi-Fi i miałem Wi-Fi na stacjach benzynowych. Tak, Bułgaria to jest naprawdę epoka wcześniej. I ludzie mi nie pomagali. Na wsiach jakieś takie, może tam na wschodzie takie, skoro te spojrzenia nieufne. Ja wziąłem właśnie sobie, zrobiłem taki krucyfiks i do kostura dołączyłem taką poprzeczkę, żeby widać było z daleka, że jestem chrześcijaninem, że jestem pielgrzymem. No i wtedy inaczej zaczęli traktować, bo myśleli, że jestem jakimś rodzajem pielgrzyma. A to już jest Macedonia i góry, albańskie dzieci. Tam z kolei zabezpieczyłem się podobizną Matki Teresy. Mówię sobie, jak nie Albańczycy obskoczą, jacyś muzułmanie, to powiem, że mam naszą świętą, no bo Albanką, więc ten. Ale to nie było potrzebne, bo tam każdy ją zna. Wszyscy mówią Majka Teresa, Majka Teresa. No i tak naprawdę pielgrzymowanie codziennie kilkanaście godzin w drodze. Ten rytm kroków nakłada się na rytm różańca, przechodzi na taką, jak tak mówię, falę stojącą. Dostaje taki rodzaj takiego podniesienia i coś go prowadzi. To jest Riviera Turecka. Ja wielokrotnie byłem w sytuacjach trudnych, ale nigdy w takich, żebym był na przykład beznadziejny jakiejś opresji albo w jakimś takim stanie, że jakiegoś takiego, no nie wiem, utraty nadziei. Zawsze w pewnym momencie się to przełamywało na dobro. I tak naprawdę doświadczałem w spotkaniach z ludźmi tego, co szukałem. Chcę odpowiedzieć na pytanie, bo to człowiek był tą tajemnicą, która się tu otwierała. A to jest, słuchajcie, nasze zdjęcia. Doszliśmy już we trzech do Asyżu. To jest właśnie Wojtek, ten tu bardzo chudy już. A to jest Dominik, ten, który jeszcze z Moskwy. Ten moment spotkania, no to było bardzo dużo, byliśmy bardzo szczęśliwi, że się udało. I te pewne nasze doświadczenia były wspólne. To wejście w niepewność, zaufanie, to jest coś, co każdy z nas przeżył dość podobnie. Ja chcę wam pokazać, Wojtek szedł, pokażę wam film ze Strasburga za chwilę, bo Wojtek, zobaczcie, przeszedł przez Strasburg, Parlament Europejski. Wcześniej był Santiago, Lourdes, to są miejsca chrześcijan ważne. Natomiast dlaczego Strasburg? Bo chciał, w ogóle zadzwonił do mnie, jak chyba byłem wtedy, nie wiem, gdzieś w Turcji, i mówi: Roman, będzie Strasburg, Parlament Europejski, trzeba się modlić, żeby ktoś mnie tam przyjął. To nie jest tak, że na sesję Parlamentu Europejskiego wchodzi się z ulicy, jeszcze będąc po 10 latach w zakładzie karnym. Tak. Natomiast mieliśmy to przygotowane wcześniej. Pewna dziennikarka przez posła PiSu nam tam dała pewne wprowadzenie. I się stało tak, że Wojtek, słuchajcie, w tym parlamencie się znalazł. Nie mógł wejść na sesję plenarną, ale w galerii siedział i poseł Szymański z PiSu powiedział tą deklarację, tą, którą my na tej desce niesiemy. I wręczył Buzkowi Wojtek, wtedy przewodniczącemu parlamentu, wręczył tą właśnie deklarację cywilizacji miłości. Ja wam ten filmik wam pokażę, bo on jest naprawdę no symptomatyczny, tak powiem. Chyba, że otwiera się, dobrze. Głos będzie dość słaby, więc może... To jest tutaj? To play?
Thank you. Panie i panowie, dzisiaj
właśnie patrzę, gdzie jest obraz, bo wcześniej mi się pojawił ten obraz. A może on się tu jako mały pojawia.
Albo na ten tyk tak kliknąć i otworzyć sobie.
A jako?
No,
nie,
menu.
Menu.
Program na przykład.
Aha, czyli tak.
O, i teraz. za pomocą.
Mhm.
No i tam są ludzie.
O, jest outlier, dobrze, jest outlier. Ciekawe, że mam sprawę outliera. A widzicie, player otwiera się z językiem jakimś innym. Dlatego, że to może ja wam, bo to player sobie dobrał język, bo to jest chyba multi-language jakiś ten program, w sensie ten to nagranie. Ale potem wam dam to po polsku. A nie, po polsku mówi.
Dzisiaj na galeriach tego parlamentu mamy bardzo specjalnego gościa.
Zobaczcie tego człowieka. W każdym razie zobaczcie, ci ludzie niewiele rozumieją z tego, co się mówi przez te słuchawki, przez tłumaczy. Natomiast oklaski są, oni zrozumieli. A teraz wam ten przekaz puszczę, bo chyba ten Nero otwiera po polsku.
Pamiętany również przez wspólnotę polityczną.
Zaraz.
Panie i panowie,
to dzisiaj pan
Senacki would like the floor. Thank you. Panie i panowie, dzisiaj na galeriach tego parlamentu mamy bardzo specjalnego gościa. Pan Wojciech Jakowiec przybył do nas z Fatimy i Santiago de Compostela na nogach jako pielgrzym, który udaje się do Asyżu na spotkanie z Benedyktem XVI 27 października i niesie do wszystkich posłanie pokoju, przypomnienie o wartości cywilizacji życia, które powinno być, jak sądzę, pamiętane również przez wspólnotę polityczną. Wojtku, witamy w Parlamencie Europejskim.
W każdym razie to było dla nas dość ważne wydarzenie, że jednak nieważne ile oni z tego zapamiętali, co oni z tego zrozumieli, ale był tam nasz ślad, że nasze kroki tam przechodziły tamtędy. Doszliśmy do Asyżu po tych 4000 kilometrów, każdy z nas pokonał mniej więcej tyle samo, po te drogi tak się zbiegły mniej więcej, pokonał mniej więcej tyle samo. I ta droga trwa dalej, to znaczy my co roku wędrujemy w miejsce, gdzie związane z jakimś cierpieniem. Byliśmy na Utoi Norweskiej, byliśmy w Katyniu i Smoleńsku. Idziemy tam bez pieniędzy, modląc się o to, żeby te miejsca stały się znakiem pewnej przemiany. Żeby to cierpienie, które tam się odbyło, żeby ono potraktowane jako ofiara dało ludziom pewien sygnał do pewnej refleksji, do pewnej odnowy. Bo wierzymy, że wszystko, co się dzieje się z jakimś sensem. Nie ma ofiary, która by nie miała sensu. Ja wam jeszcze pokażę filmik może, on już będzie chyba dobrze od... to znowu jest to, więc muszę to zamknąć. To jest taki klip, tak. To jest taki klip ze zdjęć naszych tych i z kawałku filmików. Ale tu jak to zrobić na całość? Tak. To ja szedłem przez Palestynę. Aparat sobie ustawiłem, skiwował mnie jak szedłem na ten aparat, więc... To jest Rosja i droga Dominika. A ta piosenka to jest macedońska modlitwa, która tam się powtarzała swoboda, czyli wolność. A Wojtek szedł z takim wózkiem do Portugalii, musiał pod górę tak dla sobie. To Rosja pod Moskwą już takie wsie. To właśnie ten posiłek tam w Turcji. Przez Alpy Dominik musiał przejść. A to Wojtek też zbiera. A to właśnie ja tam dochodzę do pustyni w Palestynie. Thank you. To jest jego taka patronka naszej młodej do Matki Boskiej właśnie. Ma to kapliczki w Bułgarii, gdzie były pieniądze, ja nie mogę ich wziąć, bo tam nikogo tak patrzył się raz, bo bałem się, mówił, że będę. A na bułkę by było chociaż. Wojtek miał przygody z wózkiem, co chwilę mu się psuł. To jest hajpa właśnie, po hajpie. Tam przy Machawajsa, profesora Machawajsa miał nocleg. Pasterze kół z cerkwie. O, i tak właśnie to wyglądało. Różami w ręku. I tak ten czas zapamiętałem, że droga, samochody, bo głównie asfaltami szliśmy. Na Morze Galilejskie jest takie do wzniesienia tam niedaleko. To właśnie Góra Tabor. No spałem często w polu, na stacjach benzynowych, w lesie, na cmentarzach, na plażach, przy cerkwiach, przy meczetach, różne. Właściwie ta ilość czasu, którą ma człowiek, ta ilość ciszy, którą ma, i ta przestrzeń sprawiają, że pewne myśli przychodzą i trzeba by z nimi zrobić. One towarzyszą na przykład, więc nie ma przed nim gdzie uciec i one gdzieś prowadzą. I w jakiś sposób pielgrzymka taka okłamuje człowieka, bo obnaża, myślę, wszystkie słabości, zachęcenia, lenistwo wychodzi, wychodzą rozproszenia, a trzeba iść, tak?
Właściwie ile tego razy było?
Na drogę?
Tak. Bo robił, że przyszliście razem w to miejsce.
3,5 miesiąca to szliśmy.
Tak. Też był pierwszy, też był drugi.
Dosłownie, potem już zgrywaliśmy się SMS-ami, ale tak mniej więcej tego samego dnia udało nam się
być. To ładnie.
Tu na końcu będzie takie hasełko, które jakby nam potem było takim motkiem jakby. Tu Benedykt XVI właśnie. Ciekawe, że to spotkanie właśnie tam byli przedstawiciele wszystkich religii. A więc muzułmanie, Żydzi, wszyscy chrześcijanie, ale też szintoiści, animiści z Afryki. Buddyści oczywiście. I teraz Asyż, miejsce świętego Franciszka. Dlaczego tylko to miejsce zostało przez wszystkich potraktowane jako tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie można się spotkać? Żeby nie było zarzutu prozelityzmu, że katolicy chcą zrobić swoje, albo tam. Na to miejsce zgodzili się Żydzi, muzułmanie i wszyscy się zgodzili. Właśnie Franciszek. Co takiego on ma? Jego życie, jego świadectwo. I jak to się ma do tego, że właśnie papież dzisiaj przyjął to imię? Czując to, wie to ten ciężar zadania, który jest przed Kościołem teraz. I w ogóle, co to jest tak naprawdę doświadczenie Boga? Dla mnie, człowieka, który wychowany był w ateistycznej rodzinie, któremu zawaliły się wszystkie projekty, dla mnie to jest doświadczenie bezsilności, na którą ja odpowiadam pójściem za nim. Nie wiem dokąd tak naprawdę. Jeżeli ufam, że on jest, I to ma sens, to po prostu idę. Trochę to spotkanie nie przebiega pewnie w takim planie, jak myślałem, to znaczy to jakoś miało być ustrukturyzowane, ale poszło inaczej. Jeśli macie jakieś pytania, to nie wiem, czy to jest teraz ten moment. Ja tu mam, słuchajcie, takie tablice, które my z tym właśnie naszym znakiem.
Gdzie było zdjęcie nawet, że tam Wojtek, tak?
Wojtek.
On miał też ze
sobą. Tak, tak. A tu są mapy tych tras, przez które przechodzimy. Tak, to jest mapa pielgrzymki kubańskiej, bo w tym roku taka dwójka ludzi od nas była na Kubie, czyli z El Cobre do Hawany. A to jest ta nasza tegoroczna trasa z Polski do Moskwy i potem z powrotem przez Ukrainę tutaj. byliśmy w Smoleńsku, w Katyniu. Odwiedzaliśmy właśnie cerkwię, to możecie potem zobaczyć sobie.
Czyli